Dzień dobry, dzień dobry. Hanna Wilczyńska-Toczko i Kafe Niedziela w nowej odsłonie. Spotkania z gośćmi co tydzień od 12.15 do 12.45. Bardzo się cieszę na te spotkania słowno-muzyczne. Dziś, proszę Państwa, człowiek, legenda, rockman, barwna osobowość. Marek Piekarczyk, ale zanim spotkanie z nim, piosenka wakacyjna z nadmorza i kulturka.
Szumiały piasek pięty parzył, na kocu w krapkę miłość, lecz niewielka, coś jakby bursztyn albo jak muszelka. Bałtyk jest chłodnym morzem i dlatego miłość nad morzem udać się nie może. Bałtyk jest chłodnym morzem i dlatego miłość nad morzem udać się nie może. Gorące głowy są, ciała są gorące, dopóki lato trwa, grzeje pas słońce. Lecz gdy nadejdzie sierpnia połowa, plaża jest pusta, rzucane w przestrzeń na pożegnanie. Będę pamiętał, napiszę kochanie. Gdy stygnie ciało, stygnie uczucie, na boso nie da biegać się w bucie. Bałtyk jest chłodnym morzem i dlatego miłość nad morzem udać się nie może. Się nie może. Jest oczywiście taka też możliwość, spotkasz mężczyznę, do którego wrażliwość jest jakby ponad sezonowa, stać go na bilet z Łodzi do Krakowa. Niżże gorących obietnic dotrzyma, w kurtce i w czapce, gdy przyjdzie zima. Będzie jak bałwan stał pod twym oknem, na czułej strunie będzie grał jak rockman. Bałtyk jest chłodnym morzem i co z tego, on może rozgrzać ciebie, a ty jego. Bałtyk jest chłodnym morzem i co z tego, on może rozgrzać ciebie, a ty jego. Bałtyk jest chłodnym morzem i co z tego, on może rozgrzać ciebie, a ty jego. Bałtyk jest chłodnym morzem i co z tego, on może rozgrzać ciebie, a ty jego.
I tego wszystkim kochającym Bałtyk życzymy, mimo jego chłodu. Piosenka sprzed 16 lat, kulturka. A przed nami, proszę Państwa, Kafe Niedziela i gość. Marek Piekarczyk, wokalista, autor tekstów, osobowość telewizyjna, lider kultowego dla wielu zespołu TSA, który święcił triumfy w latach 80., ale ciągle koncertuje. Młodszej widowni Marek Piekarczyk dał się poznać jako długowłosy juror w programie The Voice of Poland. A ja z panem Markiem spotkałam się przy zamawianiu karczochów. Grillowane karczochy, to brzmi bardzo dobrze.
Ja miałem swoje własne karczochy w zeszłym roku.
Pan ma bardzo dużo różnych różności warzywno-kwiatowych. No, tak. I jest pan w ciągłym rozdarciu między zarabianiem pieniędzy, a uprawianiem ogródka. Nie?
Nie jestem w rozdarciu, tylko że nie mam czasu za dużo.
O tym rozdarciu mówię.
A to nie jest rozdarcie. Cały czas pracuję. Jak mogę, pracuję w domu, a pracuję wyjeżdżając, pracuję jako wokalista. Albo robię różne projekty w teatrze na przykład. Albo jakieś akcje charytatywne, albo nagrywam w nocy. Ale jestem kilka dni, no to mam te 3 dni co najmniej w tygodniu na to, żeby pracować. Teraz straszne upały, to tam nie wiadomo, o której wstawać, bo o 4 bym musiał.
A kto podlewa ogród, jak są takie upały?
I dzisiaj rano podlałem, a wyjechałem o 7. Zdążyłem, wstałem i podlałem. No nie tylko ogród, jeszcze szklarnia. Kupiłem taki dom stary z lat 30. z cegły. Ogromne ściany, piwnicy z łukami, takie. Wyremontowałem go.
Z duszą?
Taki, no ja wiem, czy z duszą. Tam nie było szczęścia w tym domu. Pierwsze szczęście to ja jestem. Tam wróciło dobre wibracje, wróciły, jak ja tam zamieszkałem.
Dobra energia.
To było gospodarstwo rolne, znaczy ogrodnicze, 25 arów w Śródmieściu, dokładnie w Śródmieście Bochni. I tam były 3 szklarnie. 2 się rozleciały, to je pociąłem, zlikwidowałem i 3. remontuję.
Czy koza Klementyna znalazła tam swoje miejsce?
Ta Klementyna ma swoją zagrodę, ona ma tam azyl polityczny, więc tam łaski nikomu nie robi. Siedzi sobie, żyje, je, pije, liże sobie sól, skubie sobie tam trawę, je tam różne rzeczy, pyszności. I gałęzie lubi straszliwie. Nikt jej nie doi, bo nie miała dzieci żadnych, to nie ma mleka. Zresztą jej obiecałem, że nie będzie wykorzystywana. Miała chłopaka, ale jakoś tak nie podobał jej się chyba.
I szczęśliwe dożywocie ma u pana.
Tak, ma dożywocie i nie ma dyskusji. Po prostu uratowałem ją kiedyś tam od zabicia i obiecałem jej. Zwierzęciu też trzeba dotrzymywać słowa.
Dzieciaki przychodzą na jedzonko do taty?
Mam jednego teraz, synka.
Teraz?
Bo tamte są stare już. Nie mogą przyjść, bo jeden jest w Irlandii, a moja córeczka w Nowym Jorku. Ona jest Amerykanką już dawno, dawno. I ona by chętnie przyjechała, każdy z nich by przyjechał na moje jedzenie, bo pamiętają.
A ten mały, on już jest...
Filip, 6 lat.
6 lat, za chwilę do szkoły pójdzie.
No właśnie pójdzie i dostał się do szkoły muzycznej.
Do szkoły muzycznej.
Na pianino i na perkusję. I pianino ma i perkusję już dawno.
Czyli zdolności odziedziczył po tatusiu.
A ja nie wiem, ja tak nie myślę. A dzieci to osobne kosmosy. Chociaż jak człowiek, mężczyzna po 50 spłodzi dziecko, no to trochę przekazujemy tych genów, bo wcześniej to raczej nic nie przekazuje. Kolesie, którzy myślą, że dziecko jest do nich podobne i coś tam dziedziczy, to są w poważnym błędzie.
Ale myśli pan, panie Marku, że to zależy od wieku?
Tak, tak, bo to chodzi o to, że materiał genetyczny już zaczyna się zmieniać, po prostu pewne informacje wchodzą z mojego życia.
Kiedy pan grał Jezusa w Jesus, gra pan cały czas, no tak, ale kiedy pan tylko grał Jezusa, to tak. Chciałam powiedzieć, w Jesus Christ Superstar, to gdynianie się uśmiechali na pana widok.
Tak.
A teraz po The Voice of Poland uśmiecha się do pana cała polska ulica, wszędzie, gdziekolwiek się pan pojawi. Jak pan
kobiety.
Z tym jest? Kobiety.
Kobiety? Oczywiście, same kobiety. Mężczyźni też, ale kobiety przede wszystkim.
To miłe.
Bardzo miłe. Ja uwielbiam kobiety i cieszę się, że mnie lubią.
Czyli kobiety odwzajemniają to samo.
Uśmiechają się do mnie i mówią mi dzień dobry. To znaczy, że mnie lubią. Nie dostałem takiego wariactwa jakiegoś takiego. Nie ma tego takiego... Nie, jak to nie? Tam z tymi biberami, czy jak im tam.
No bo pan troszeczkę starszy od
biberami.
Bibera.
No nie, ale chodzi o to, że takie, nie ma tego fanatyzmu takiego, zawsze się bałem tego, że kiedyś może coś takiego być i pilnowałem, żeby nie być takim, nie zmitologizować swojej postaci, żeby ludzie traktowali mnie fanatycznie.
A, no jak, te fani, a jak byliście u szczytu popularności i sławy, no. To nie mieliście swoich grupis i dziewczyny tak nie reagowały, takim...
No, było tam, mdlały na ulicy. Szedłem ulicą i dziewczyna mdlała, padała, bo mnie zobaczyła na ulicy. Albo jeździły za nami dziewczyny. Były wcześniej przed nami w hotelu. My nieraz nie wiedzieliśmy, gdzie mieszkamy, a one zawsze wiedziały.
I co pan wtedy robił na takie diktum, jak one tam czekały? I co?
I witałem się z nimi. Nakarmiło się je czasem, bo one jeździły autostopem daleko.
Bo to takie kuszące, prawda? Bardzo.
W sensie co, seksu? Nie.
W sensie nie. Wszystkiego. W ogóle etos rockmana jest taki pełen pułapek.
To jest ciężka praca. Seks jest potrzebny każdemu człowiekowi. Każdy człowiek lubi uprawiać seks. Seks jest piękny, potem służy fajnie prokreacji, nie? Bez tego byśmy wyginęli. A na Rockman, no, to jest ciężka praca. Myśmy grali 2 razy dziennie przez 3-miesięczną trasę codziennie, no to człowiek nie wie, gdzie jest i kim jest. Nawet nie wie, w jakim mieście, w ogóle czy jest poniedziałek, czy środa. Nie ma nic. Jest po prostu tylko i sala, hotel. I jeszcze hotel w innym mieście, bo by nie dali spać fani, byśmy w tym samym mieście spali.
jeden z większych przebojów TSA i Marek Piekarczyk. Niedawno ukazał się wywiad Rzeka z liderem TSA. W książce wywiadzie Rzece, zwierzenia kontestatora, mówi pan tak: męskość to nie członek, tylko przede wszystkim honor. Honor. Nie mówi się wiele w dzisiejszych czasach o honorze w kontekście mężczyzn, a pan mówi.
No bo to jest oczywiste, ktoś musi to powiedzieć, po co jestem. Mężczyzna, który ma rodzinę, spłodził dziecko, łaski nie robi. Nie może powiedzieć, przepraszam bardzo, bo ja jestem poeta i ja nie mogę iść do pracy. Siedziałem w Nowym Jorku i tam pracowałem jako robotnik. I byłem bardzo szczęśliwy, wcale mi to nie było, nie było mi źle tam z tego powodu. Po prostu pracowałem.
I to przez parę lat w Nowym Jorku pracował pan jako robotnik. Niewykwalifikowany w dodatku.
Nie, byłem elektrykiem. Wykwalifikowany? Byłem elektrykiem, nie, no same fachowe rzeczy robiłem.
Karczochy wjechały.
No właśnie. Byłem pomocnikiem karpentera, to jest taki cieśla, robiłem politury, robiłem meble. Teraz przyszło to do Polski, Books and Coffees. To ja na Manhattanie to robiłem, pierwsze knajpy takie w latach 90. I tam ciężko pracowałem.
Czyli szapoba, wykwalifikowany jak najbardziej.
Dachy też, umiem smałować, umiem szyldy.
To się nazywa dekarz? Robiłem.
Nie wiem.
Dekarz i szyldziarz.
Dekarz to robi rynny.
A kto robi dachy?
Dacharz. Nie wiem, jak się to nazywało. Mają przerąbane, tam jest 40 stopni w cieniu na górze.
Ale z góry widać więcej. Wróćmy do honoru mężczyzny, do tego, że mówi pan, bez honoru nie ma mężczyzny. To bardzo mocne zdanie. I przy karczochach o honorze będziemy rozmawiać. Najpierw pan.
O, z Czoskiem.
Z Czoskiem, karczochy. Czyli co? Jak
mężczyzna
ma...
nie może złamać słowa honoru. To jest niemożliwe. Można złamać słowo honoru w kilku wypadkach. Cześć kobiety. Można skłamać, przysięgać się na honor w obronie kobiety.
Żeby... Na przykład ochronić jej cześć.
Mężczyzna był w nocy u kobiety i ona tam jest uwikłana. Kobiety jak wykryli, jak mężczyzna miał kochankę, to nic mu nie było, ale kobieta jak przyłapali, że ma kochanka, jej, co miała, przerąbane.
Mówi pan w czasie przeszłym, tak jest do tej pory, że mężczyźnie uchodzi na sucho i mówi się o nim, no taki troszkę lowela.
Ten, co ma powodzenie.
Albo taki kogut.
To jest puszczarska, nie?
Dokładnie.
No więc mężczyzna ma obowiązek chronić kobietę. Jeżeli go coś z nią łączy, to mają bronić przed całym światem. Ma kłamać, przysięgać się, że tam nie był, że nie, ja byłem w ogóle... Nawet jak go mają rozstrzelać, to ma tak zrobić. I tak bywało nieraz.
Ja mam wrażenie, że...
Ojczyzna, drugie rzecz.
Ojczyzna.
W sensie takim, człowiek honoru może okłamywać wroga ojczyzny. I można złamać honor w obronie swojej rodziny i swoich dzieci. Absolutnie.
W tych trzech sytuacjach.
No, takie mniej więcej.
Kobieta, ojczyzna i rodzina.
Rodzina, przyjaciel jeszcze jest. W obronie przyjaciela. Można złamać. Nie w swojej własnej obronie. Człowiek, który ma honor, to nie jest ktoś, kto wie, że ma honor, w sensie takim, że to jest taka regułka. On to ma tak zakorzenione, że nawet sobie nie zdaje z tego sprawy. Jak da to słowo honoru, nie umie go złamać, miałem to i koniec. I nie ma dyskusji, nie potrafi inaczej. I tak trochę mi zawsze patrzyłem z taką litością tych wszystkich puszących się samców. Poza tym jeszcze jest jedno, że mężczyzna powinien się pozbyć kompleksów swoich.
Pan się pozbył?
Ja nie mam.
A miał pan kiedykolwiek w młodości?
Ja się uważałem zawsze za nieprzystojnego, za nieatrakcyjnego jako mężczyznę. Byłem zawsze za młody. Byłem. W maturalnej klasie wyglądałem, jakbym dopiero zdawał do gimnazjum. Dziewczyny w ogóle ze mną się nie umawiały na randki. Ale teraz moi koledzy to w ogóle są świeczki im palę, nie? A ja sobie chodzę, żyję, pracuję. Jakby tak wolniejszy mój zegar jest. Mam inne geny pewnie. I to pierwsza rzecz. A druga, nigdy się nie uważałem za jakiegoś ładnego, przystojnego, atrakcyjnego. A tu mi nagle zaczęły dziewuchy mówić teraz, że coś przystojny. Ja się dziwnie czuję, jak to słyszę. Naprawdę, bo ja nie uważam
Ale
tego.
Teraz doczekał się pan?
No właśnie, nie wiem dlaczego. No. Nie mogę być przystojny. Ja nie jestem przystojny. Na pewno nie mam. Nie mam żadnej atrakcyjności takiej jak męskiej.
Ale jak widać, ale dla kobiet pan ma.
Ale męskość mam jedną. Nie szukam potwierdzenia męskości. Bo wychowały mnie kobiety, a one nie pytają się, co znaczy prawdziwa kobieta.
One są prawdziwymi
one
kobietami.
One są. I ja też byłem. Byłem małym mężczyzną wśród dużych kobiet, które były piękne i mądre i które nauczyły mnie, jak się odzywać do kobiet, jak się kłaniać, jak tam witać. Stukałem obcasem i się przedstawiłem. Taką miałem, kurczę, takie wykształcenie.
Kinderstube.
Wykształcenie bardziej salonowe.
Pan mówi takie piękne, szlachetne, honorowe. nowe rzeczy i tak pięknie pan mówi o kobietach.
I nie całowałem w rękę, bo to
całował
wcale...
pan w rękę?
Nie.
Smok nonsens tak
nie,
zwany.
Nie, to jest bzdura, to jest wieśniactwo. Całuje się swoją matkę, swoją żonę, swoją kochankę, swoją córeczkę, swoją babcię, kogoś, komu się chce okazać bardzo poważny szacunek.
A czasami chce się okazać nie tylko matce lub babce, ale też obcej kobiecie szacunek.
Chce się obśliźnić jej rękę.
To oczywiście pana, pani Marku, nie całują jeszcze po rękach kobiety, ani mężczyźni.
A skąd pani? Właśnie niestety. Dziękują mi czasami za coś, ja nie wiem za co. Po koncertach przychodzą starsze kobiety już, dojrzałe.
W pana wieku znaczy?
Nie, w moim wieku to już nie żyją. Nie ma takich kobiet już.
Ale co, przychodzą i co mówią, bo to ciekawe.
Dziękują mi, że nadzieję mają dzięki tam piosence, że zrozumiały coś. No, no to różne rzeczy. Ludzie są nieszczęśliwi. Niektóre kobiety przeżyły wiele lat i takie są zgaszone i takie smutne. I mężczyźni powinni się uczyć od kobiet wielu rzeczy.
Nie widzę ciebie! Ciebie ciemniej ludzi, wielka chmura w ulicach nagle rozjaśnionych i nie wiem, gdzie jest moje miejsce i nie wiem, w którą pójdę stronę. Krzyczą stronę. Nie widzę ciebie w swych marzeniach, dokąd odeszłaś dzień, ten nie wiem. Szaloną chmurę płyną ludzie, dzień się zaczyna, dzień bez ciebie.
Marek Piekarczyk, dzisiejszy gość Cafe Niedziela z solowej płyty Źródło. To taki swoisty hołd muzyce i artystom tworzącym początki rock'n'rolla w Polsce. Tę piosenkę Nie widzę ciebie przed laty śpiewał Stanisław Węglosz i Skaldowie, których zresztą serdecznie pozdrawiamy i życzymy po wypadku szybkiego powrotu do zdrowia, panowie. A my wracamy do rozmowy z Markiem Piekarczykiem. Można powiedzieć, że pan całe życie trochę w opozycji do różnych rzeczy, do różnych mód, do różnych trendów. Jednakowoż bardzo dużo głosów pojawiło się pana fanów, kiedy wystąpił pan jako juror w The Voice of Poland, że pan pan się sprzedał. A pan w wielu wywiadach mówił, że pan uratował ten program. Wiadomo co.
Dubsko.
Że był mówiąc, pan na krawędzi krachu finansowego i miał pan już ochotę wyjechać do Nowej Zelandii. Hodować owce.
Nie, hodować kiwi. Po co owce, jak ja nie zażynam zwierząt. No.
Jak to jest z tym buntem?
Nie, miałem kłopoty, nie, to mi trochę pomogli, rzeczywiście, ale najbardziej mi pomogli tym, że stałem się medialny. Bardziej rozpoznawalny.
Że przypomnieli pana.
Tak, że mogę więcej śpiewać, mam więcej koncertów i normalnie żyję teraz. Ciężko pracuję, ale robię to, co kocham, nie? Ale nie o to chodzi, tylko bo miałem naprawdę parę spraw do załatwienia tam. Jak już mi tam wlazłem do tej telewizji wtedy, do tego Voice of Poland, to nie tylko po to, żeby tam wybierać piosenkarzy, nie tylko po to, żeby powiedzieć o polskich piosenkach i bronić ich i uświadomić ludziom, że mamy poetów, tekściarzy, literaturę i że mamy naszość taką piękną naszą i że zapominamy o tym i tracimy tożsamość przez to i zaczynamy głupieć jako naród. Ale chciałem też powiedzieć o żonach, o teściowych. Chciałem powiedzieć tam w tych wszystkich komentarzach, starałem się przemycać różne rzeczy, o których się nie mówi. Byłem tam sobą, nic nie zrobiłem złego.
A jeszcze pana nauczyli, jak się ubierać, jak się czesać, jak wyglądać. Tam... Dobrze opowiadał pan w którymś wywiadu
trochę,
o tym.
No tam trochę mnie tam ubieraniem męczyli. A nie, to oni mi trochę chcieli zdeprawować, nie? Tymi durnymi spodniami wiszącymi kroku i te łęsy. Jakieś takie, wyglądałbym jak baron, nie?
Baron całkiem dobrze wygląda.
No ale to nie jest mój styl. Ja tak nie chcę. Jak patrzę na niego, to fajnie wygląda. Ale to nie ja. Aha. Ja jestem Marek Piekarczyk. Wszystko musi być moje. Nie jest moje, to co ja tam mam być? Ten fotel też był mój.
Tęskni pan trochę do tego czasu, czy to już koniec?
Absolutnie tęsknię. Zrobiłem swoje, musiałem odwoływać strasznie dużo koncertów. Telewizja jest zaborcza. Jedna godzina emisji to jest kilka dni pracy. Ludzie sobie nie zdają z tego sprawy. No, a pojedzie sobie tam, posiedzi sobie tam, klapnie w ten i już ma kasę. Jaką kasę? Tam nie jest taka straszna kasa. Już swoje zrobiłem tam, już nie będę się tam pokazywał.
Dużo pan koncertuje teraz? Bardzo. Jak to wygląda?
Minimum 2 koncerty tygodniowo, a maksimum 5.
Trzeba mieć świetną kondycję, bo te siły pan ma.
Może jestem desperatem, który mówi prawdę. A jak jest desperatem i się mówi prawdę, to się ma siłę do wszystkiego.
Tak? Od prawdy ma się siłę?
No jasne, że mam astmę, czasem mam problem z oddychaniem, a na koncertach nie mam. Tam jestem szczęśliwy. Ja lubię żyć. Lubię widzieć, lubię słyszeć, lubię myśleć. Czuć zapachy, smaki.
Chciałabym zapytać o te najważniejsze, najpiękniejsze momenty w życiu. No bo różne okresy pan w tym życiu miał. Raz pan był u szczytu sławy, a raz niemalże nie miał pan na chleb. To te najpiękniejsze chwile.
W tej książce jest dużo takich momentów.
W tej książce, czyli mówi pan o wywiadzie zwierzenia kontestatora, wywiadzie
tam
rzece.
Jest napisane, jak się budziłem na środku placu, na środku stadionu w Jarocinie. Przykryte czyściutkim śpiworem, leżałem na materacu nadmuchanym, nowym prawie. Dookoła mnie było koło śmieci takie pięciometrowe, bo kolesie sprzątali, ale się nie zbliżaliśmy i nie obudzić. Bo byłem tam gościem w tym Jarocinie, tylko tak przyjechałem posłuchać. I na trzecią dobę padłem, po prostu zniknąłem. Urwał mi się film, no. Po prostu z niespania. Nie byłem naćpany ani pijany. Ludzie, którzy koło mnie stali, mnie położyli na swoim. A wtedy taki śpiwór, taki muchany materac, to był majątek, nie do zdobycia. Ktoś mi to oddał, nie było nikogo. Wtedy poczułem, że jestem bardzo ważny dla kogoś, że ludzie mnie jednak bardzo kochają i że mnie szanują i że tak się mną zaopiekowali, no, że ja nie leżałem na ziemi wśród śmieci. A jeszcze ci, co sprzątali, też nie podchodzili, nie hałasowali, żebym spał.
Pamięta pan, który to był rok?
83 albo 84, coś takiego.
I to był piękny moment.
To najpiękniejsze, bo to wtedy mi olśniło nagle. Było to dużo takich momentów. Jeden z takich momentów to był, jak stałem na rynku jako hippis, na rynku boheńskim i miałem iluminację i zobaczyłem wszystkich ludzi naraz, jakby nie wiem, co się stało. Poczułem, że oni są tacy jak ja. Rozmyślałem o samotności, o takich różnych rzeczach, nie, o nienawiści. I się zastanawiałem, czemu ja nie mam nienawiści. Nie znam tego uczucia. I nagle jakby zobaczyłem tych ludzi, że oni tak samo mają, boli ich tam odcisk, biegną, a ja byłem taki wyobcowany, taki pędzony wszędzie, byłem ten taki czarnowca miasta. Taki gościu, którego się kopie, nie?
No to jeszcze zanim wyrzuca. Zyskał pan popularność i sławę.
Nie, byłem wtedy biedny, w ogóle bezdomny. Nie miałem gdzie spać nawet. Nie wiem, co jeść. No i mimo, że tak się czułem pogardzany, dziewczyna ze mną nie mogła ze mną nawet przystanąć. To miałaby przerąbane, w ogóle miałaby wyklęta byłaby. Byłem zakazany. Hippis. Brudny. Jeszcze mówi, że jestem ćpuna, nie byłem. A ja zobaczyłem ich wszystkich, że oni mają wszyscy te problemy wszystkie.
I to był piękny też moment.
Tak.
A potem nastąpiło coś pięknego po tej iluminacji?
Nie, no potem nastąpiło życie. Życie, w którym nie ma nienawiści. I wtedy odkryłem, że właściwie nie mam powodu, żeby ich nienawidzieć.
Czy mieszkańcy Bochni teraz kochają pana?
Są dumni, bo ja im tam mówię dobrze o Bochni i się cieszą. Każdy lubi być dumny ze swojego miasta. Jakby ociera się o ten mój sukces. Jak ja mówię, że Bochnia, no to oni wtedy są, biorą w tym udział i mają korzyść.
Jak pan myśli, jak długo pan będzie śpiewał? Jak długo pan będzie na scenie? Do końca życia? Mhm. Tak pan założył?
Nie, wiem. Nie umiem inaczej. Nie będę miał emerytury, więc muszę pracować. Śpiewanie to jest... Jakoś tak nie dostaję sygnału, że mam skończyć. Sygnałem byłoby do tego, żebym przestał śpiewać, byłby strata głosu. A nie tracę.
A z tym głosem coraz lepiej.
No właśnie nie wiem, jak to jest.
Mimo astmy, o której pan mówi.
No właśnie, no. I potrafię ciągnąć długie dźwięki, a tu jak mówię, to nie mogę złapać powietrza.
To ja życzę panu, żeby śpiewał pan tak długo, jak pan będzie chciał śpiewać po prostu i tyle. I dawał ludziom radość, nadzieję.
Bo najważniejsze jest to, że mam o czym śpiewać. No.
Marek Piekarczyk, rockman, lider kultowej grupy TSA, wokalista. Na solowej płycie Źródło śpiewa piosenkę Na betonie kwiaty nie rosną. Swoisty protest song z lat 60. zadziwiająco aktualny dziś. Stefan Kociuk, Hanna Wilczyńska-Toczko, do usłyszenia i jeszcze raz Marek Piekarczyk.
Żegnajcie pola zielone, żegnajcie rzeki przejrzyste. Człowiek was skazał na niedolę, na wieczną nieczystość. Bądź nam niezdrowe powietrze, zatrute dymem z kominu. Zakażony nasz wietrze, strątem nam płuca wentyluj. Na betonie kwiaty nie rosną. Twarde bruki nie pachną wiosną. Na kamieniu nic się nie rodzi, lecz nam dziwnie podobno nie szkodzi. Na betonie nie kwitną róże. A jabłonie na szorstkim murze bądź zdrowa cywilizacjo, ty jesteś od nas mądrzejsza, jednak nas trujesz z wielką gracją, ty Bordzio Lukrecjo. Kwiaty nie rosną. Twarde bruki nie pachną wiosną. Na kamieniu dziwnie podobno nie szkodzi, więc zostawmy. Chodź z krawek ziemi. Miejsce dla kwiatów i dla zieleni, i dla zieleni.